Dzisiaj czytamy kolejne podobieństwo. Kochani, dzisiaj wracamy do naszych lekcji, nowotestamentowych lekcji. I dzisiaj będziemy czytać podobieństwo, które Pan Jezus opowiedział. Opowiedział w Ewangelii Łukasza, jest ono zapisane. Opowiedział w pewnym momencie, kiedy zadano mu pytanie. I myślę, że wiele razy my także możemy to pytanie sobie zadawać. To jest znane podobieństwo, zresztą wszystkie, które omawiamy, są znane. My jakby do nich wracamy, bardziej je, jak to powiedzieć, rozpakowujemy. Staramy się zgłębić to, co Pan Jezus chciał powiedzieć, używając tego podobieństwa. I Pan Jezus, gdy mówił podobieństwa, kierował słowo do naszego życia. I podobieństwo moglibyśmy przetłumaczyć w ten sposób: niech wasze życie będzie podobne do tego, co mówię, do tego, co wam przedstawiam. I kiedyś w 10 rozdziale o tym czytamy. Na początek zasygnalizuję tylko kilka wierszy, 25-28. Uczony w zakonie przyszedł do Pana Jezusa i wystawił go na próbę, czy myślał, że wystawia go na próbę. Wiele razy ludzie przychodzili do Pana Jezusa i myśleli, że wystawią go na próbę i oczekiwali na to, że może gdzieś się potknie. Szukali powodu, aby podważyć jego autorytet. Ale nikt takiego powodu nie znalazł. I ten uczony w zakonie przystąpił i powiedział tak: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? I Pan Jezus wtedy jakby ściśnił wszystkie przykazania w takie dwa najważniejsze, nowotestamentowe, wywożące się z Ewangelii. I powiedział mu tak, że będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Jeśli ktoś tak kocha Boga, to już nic takiego człowieka Panu Bogu nie odbierze. Ani nikt. Amen? Jeśli ktoś tak pokocha Boga, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Jeśli ktoś tak pokocha Boga, to nic z tego świata nie stanie nam Pana Boga zabrać albo zsunąć Go na inny plan. I powiedział Pan Jezus jeszcze dodając, a bliźniego swego jak siebie samego. I wtedy ten człowiek musiał się zastanowić. Musiał się zastanowić. I Pan Jezus rzekł mu: czyń tak, a będziesz żył. To jest niesamowite, że nie zrobił mu wykładu całej litanii, co on to nie musi robić, aby żył wiecznie i aby dobrze postępował. Powiedział mu o tych dwóch rzeczach, o miłowaniu Pana Boga i o miłowaniu bliźniego. I wtedy ten człowiek, chcąc się usprawiedliwić, tak czytamy w wierszu 29, zadał Panu Jezusowi pytanie: a kto jest bliźni moim? I to jest ciekawe pytanie. Kto jest naszym bliźnim? Kto jest bliźnim moim? Wiecie, my ludzie z natury ludzkiej mamy takie tendencje, aby za swoich najlepszych bliźnich uznawać tych, którzy nam sprzyjają, którzy stoją po naszej stronie. To jest tak jakby z natury naszej wynika, że ci, którzy w jakiś sposób dobrze nas traktują, zgadzają się z nami, są nam przychylni, ci są naszymi bliźnimi. Oczywiście, może określiłbym to inaczej, są naszymi przyjaciółmi. Są naszymi partnerami, możemy mieć przyjaciół, możemy mieć relacje z ludźmi, którzy nas szanują, którzy nas kochają, którzy nas wspierają, którzy stoją razem z nami. To jest dobre. Bóg tego nie odsuwa na jakiś margines. Pan Jezus też miał więź czy przyjaźń ze swoimi uczniami, a z niektórymi z nich miał tą przyjaźń jeszcze bliższą. Przebywał z nimi więcej czasu z nimi spędzał. Jeden z nich nawet kładł swoją głowę na jego ramieniu. Nie wszyscy. Nieprawdaż? A więc jest to normalne, jakby wynika to z życia. Ale w tym przypadku Pan Jezus miał zupełnie coś innego na myśli. Kiedy mówił o miłowaniu bliźniego swego jak siebie samego, miał na myśli, abyśmy traktowali bliźniego takiego człowieka, który potrzebuje pomocy. To jest nasz bliźni. który potrzebuje wsparcia. To jest ten, któremu powinniśmy poświęcić chwilę czasu, powinniśmy poświęcić uwagę. I Pan Jezus opowiedział podobieństwo, aby to zobrazować. Jest to opowieść o miłosiernym Samarytaninie. Na pewno wszyscy ją dobrze znamy. I przeczytajmy. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy go, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. I Pan Jezus, opowiadając tą przypowieść, zostawił także przesłanie dla nas. Przesłanie dla nas. Pierwszy obraz, który chciałbym wymalować jakby przed wami przez moment, przez chwilkę. Człowiek, który podróżuje, człowiek, który zmierza do Jerozolimy i z powrotem do Jerycha. Może był kupcem, może załatwiał jakieś sprawy w danym czasie. Człowiek ten podróżował tą trasą widocznie dosyć często, bo wtedy między Jerozolimą a Jerychem były prowadzone różnego rodzaju interesy, różnego rodzaju biznes. I oto na pewno nie był to człowiek nic nie mający, bo upatrzyli sobie go zbójcy. Oglądaliście Janosika kiedyś? On nie napadał biednych. On napadał tych, którzy coś mieli. No cóż mu było z napadania biednym, z napadania na biednych? On rabował bogatych, aby biednym dawać. Tak podobno było, tak mówi legenda. A więc, no ale my chrześcijanie tak i tak musimy to podsumować i powiedzieć, no ale był złodziejem. No niestety, że dawał biednym, niestety kradł. To nie było dobre, to nie jest Boży system, to nie jest Boży sposób. I prawdopodobnie ten człowiek jakby w oczach zbójców miał coś cennego, był warty, aby go obrabować. A więc napadnięto go. I Biblia mówi, że go obrabowali, poranili i zostawili go na pół umarłego. Gdy tak przyglądamy się takim tekstom Nowego Testamentu, to odczytujemy w nich przesłanie ewangelizacyjne, wręcz prorocze przesłanie. Bo to człowiek, który został jakby zawładnięty przez naszego największego wroga, naszego zbójcę, który przyszedł, aby nas obrabować, znajduje się w podobnym stanie. Diabeł przychodzi po to, aby kraść, niszczyć, wytracać. Ci zbójcy go obrabowali, poranili i zostawili go na pół umarłego. Diabeł przyszedł po to, by zabijać, by niszczyć, by ranić, by rabować. I ludzie, którzy zostali w jakiś sposób dotknięci przez moce ciemności, tak się czują. Czują się, czy czujemy się, czy czuliśmy się obrabowani, czuliśmy się poranieni, czuliśmy się jako mający imię, że żyjemy, ale życia w nas tak naprawdę nie było. Wielu z nas było w takim miejscu. I wielu ludzi jest w takim stanie dzisiaj. Diabeł przychodzi, aby człowieka obrabować, aby go okraść z tego, co człowiek może mieć najwspanialszego. Człowiek może być szczęśliwy. Bóg daje prawdziwe szczęście. Człowiek może być wolny. Człowiek może mieć radość w sercu, może mieć pokój. I z tego wszystkiego diabeł przychodzi, aby człowieka obrabować. I nawet udaje mu się obrabować chrześcijan. Nawet udaje mu się podejść ludzi wierzących, aby ich napaść, aby ich obrabować. Obrabować ich z prawdziwej radości, z prawdziwego pokoju, obrabować ich z prawdziwego życia i szczęścia, które możemy mieć w Jezusie Chrystusie. Możemy czerpać z Niego. Człowiek wierzący, człowiek, który się nawrócił, ma swoje wspaniałe źródła, z których czerpie. I nie pozwólmy diabłu, aby diabeł nas z tego obrabował. Możemy mieć radość w naszym sercu. I to radość prawdziwą, radość, która jest z Ducha Świętego. Dlatego chrześcijanin, który żyje Bogiem, który jest napełniony Duchem Świętym, nie musi szukać środków zastępczych, aby mieć radość. Bo ta radość wypływa ze źródła, ze szczęścia, która jest w Jezusie, ze szczęścia, które jest w Jezusie Chrystusie. Ta radość wypływa z Ducha Świętego. Dlatego mamy ją, jakże często o tym mówiliśmy i często kierujemy takie przesłanie ludziom uzależnionym na przykład, zwłaszcza w Ustroniu, kiedy mam wykłady i kiedy nauczam, mówię, że człowiek nie musi brać środków typu alkohol, aby się cieszyć, aby coś w sobie rozbudzić. To jest totalne zwiedzenie. To jest oszustwo diabła szatana. To jest kłamstwo. Jesteście zwiedzeni, jesteście okłamani, jesteście obrabowani. Paweł powiedział, nie musicie upijać się winem, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Bo wtedy przychodzi wielka radość, którą Bóg nam daje, ale diabeł pragnie z tego człowieka obrabować. On czyha jak zbójca, jak lew. Czytamy, że chodzi w koło i czyha, czeka, gdzie zaatakować i jak zaatakować. Ludzie są obrabowani z pokoju, są obrabowani z nadziei, są obrabowani z wiary. Diabeł to wszystko czyni i okrada Kościół, ale my możemy się temu sprzeciwić, możemy postawić taką barierę i powiedzieć nie. Ale szczególnie ludzie, którzy są na zewnątrz, obrabowani, zniszczeni przez diabła, mają imię, że żyją, ale są umarli. Ci powinni znaleźć w naszych oczach uznanie jako bliźnik potrzebujący pomocy. Ten świat, który ginie, potrzebuje naszej pomocy. Potrzebuje Kościoła, potrzebuje ludzi wierzących. To jest totalna pomyłka, bracia i siostry, jeśli taką koncepcję przyjmiemy, że my jesteśmy tutaj po to, abyśmy przetrwali ten czas aż do przyjścia Pańskiego i chodzili do zboru na nabożeństwa i ciągle tylko słuchali kazań i słuchali słowa i słuchali zachęty, to jest nam potrzebne. Ale my jesteśmy tutaj po to, aby wpłynąć na ludzi, którzy giną. To jest nasz cel. Po to tu jesteśmy. W miejscach, gdzie pracujemy, w miejscach, gdzie żyjemy, w naszej podróży, gdy spotykamy ludzi, ludzi poranionych, ludzi zagubionych, ludzi nieszczęśliwych. To są nasi bliźni, którym trzeba pomóc, których diabeł napadł i zostawił ich na pół umarłych. Kiedy patrzymy na te obrazy tutaj, które Pan Jezus przywołuje, ja już to kiedyś mówiłem. Tak to ja odbieram. Odbieram to jakby taki znak proroczy, że tym kapłanem, tym obrazem kapłana jest cała współczesna religia. Jest cały współczesny, nowoczesny Kościół, który mamy, to powszechne chrześcijaństwo, które jest bezsilne i bezradne wobec dylematów duchowych człowieka. Kościół jest jak ten lewita, który przechodzi obok, wykonując swoją kapłańską posługę, bo ten kapłan wykonywał swoją kapłańską posługę, ale był bezradny wobec człowieka pozostawionego, obrabowanego, poranionego. Nie miał mu nic do zaoferowania i dzisiaj tak jest z religią, z Kościołem. Ma wielkie hasła, ma cudowne jakby plany, koncepcje na temat życia religijnego, natomiast jednostka, człowiek nie odnajduje pomocy, uzdrowienia, wyzwolenia, nie odnajduje szczęścia. Ludzie są zagubieni tak jak byli, mają imię, że żyją, są poranieni. Żyje wśród nas tysiące ludzi poranionych. Ja byłem poranionym człowiekiem, poranionym przez życie, przez ustrój rodziny, w której się wychowałem. Wielu z nas się wychowało w takich domach, w takich rodzinach, gdzie nie było miłości, gdzie zostaliśmy poranieni, gdzie to piętno gdzieś tam pozostało w naszym życiu. Byliśmy obrabowani z tego, co mieć powinniśmy. Nie mieliśmy kochających ojców, nie mieliśmy wspaniałych rodziców, którzy dali nam przykład. Może troszczyli się o byt, o chleb, o to, byśmy mieli co ubrać, ale nie zaspokoili naszych wewnętrznych potrzeb. I tam pozostały wielkie rany, które dzisiaj, jeśli Pan ich nie uzdrowi, będą się odzywały, będą bolały, będą się jończyły. Potrzebujemy uzdrowienia. Religia nie była w stanie nam pomóc. Kościół nie był w stanie nam pomóc. Choć szanowaliśmy, choć pielęgnowaliśmy naszą tradycję, choć byliśmy wierni na ile było trzeba, to jednak to nasze wnętrze pozostawało ciągle chore. Ciągle byliśmy zniewoleni. Lewita znów dla mnie jest takim symbolem nauki, postępu. To jest taki tylko obraz, interpretacja. Mam nadzieję, że nie nadinterpretacja tego podobieństwa. Tak samo wokół nas wiele rzeczy się dzieje, nowoczesnych, współczesnych. Medycyna idzie do przodu, nauka idzie do przodu, technika się rozwija. Postęp multimedialny jest tak ogromny. Ale czy to pomaga ludziom, by zostali uzdrowieni ze swoich wewnętrznych zranień, z tego obrabowania, które diabeł dokonał, rabunku, który diabeł dokonał na ich życiu? Ludzie mają nowoczesne gadżety, mają nowoczesne wymysły techniki, a są przygnębieni, są smutni, są załamani w swoim wnętrzu. A więc też jakby to wszystko przechodzi mimo i nie jest w stanie nam dopomóc. I Pan Jezus wskazuje na trzecią osobę, na Samarytanina, który podróżując, idąc tą drogą, zatrzymał się i okazał litość. Myślę, że Pan Jezus tutaj wskazuje na swoje cechy. Pan Jezus przyszedł po to, aby się nad ludźmi ulitować. Ileż to razy czytamy w Nowym Testamencie, że Pan Jezus zdjęty litością. A Pan Jezus ujrzawszy, ulitował się nad nim. Pan Jezus, widząc na przykład ludzi, powiedział, są jak owce bez pasterza. Jak owce bez pasterza. Był zdjęty litością. Pan Jezus wiele razy się zatrzymywał. Pamiętacie Bartymeusza niewidomego? Zatrzymał się Pan Jezus u bramy do Jerycha. Pan Jezus się zatrzymał, gdy niewiasta cierpiąca na krwotok przyszła do Niego. Pan Jezus się zatrzymał, gdy ktoś wołał, gdy trędowaci wołali za Nim, aby ich uzdrowił. Pan Jezus zatrzymuje się obok ludzi, którzy potrzebują pomocy. I Pan Jezus, ucząc tego uczonego w zakonie, w piśmie, próbując mu wyjaśnić zagadnienie, kto jest bliźnim, powiada mu, musisz się zatrzymać, jak ten Samarytanin. Musisz mieć litość w sercu. I to jest nasza powinność. Łatwo jest mieć takie poczucie wręcz wstrętu czy niechęci do ludzi, którzy grzeszą. No bo grzeszą, bo żyją tak, jak żyją, zasłużyli sobie na swój los. Ale Pan Jezus taki nie był. Pan Jezus kocha człowieka. W samym tym przesłaniu, kluczowym przesłaniu Nowego Testamentu jest ta miłość ukryta. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Ci ludzie, którzy piją, którzy giną, którzy kradną, którzy dopuszczają się złych rzeczy, są jak ten człowiek na drodze między Jerozolimą a Jerychem. Obrabowani, poranieni, wiele razy czynią to, bo sami są poranieni, wiele razy rabują, bo sami są ograbieni, wiele razy robią to, co robią, bo tak naprawdę nie żyją. Żyją pod wpływem innych sił, mocy, które nimi manipulują. I Pan Jezus wskazuje na to, abyśmy jako Kościół, abyśmy jako ludzie wierzący też przyjęli taką postawę. Niekoniecznie od razu jesteśmy w stanie do ludzi podchodzić i oferować im pomoc. Ale jesteśmy w stanie, bracia i siostry, każdy z nas jest w stanie, gdy idzie przez to miasto, gdy mija ludzi, jest w stanie mieć w swoim sercu to uczucie litości i modlitwy za tymi ludźmi. Jest w stanie błogosławić ich, jest w stanie do Boga wołać za nimi, aby Pan dał im upamiętanie, aby Pan się nad nimi zlitował. A jeśli Bóg otwiera nam możliwość, czy widzimy taką sytuację, to wtedy nawet możemy wyciągnąć naszą rękę, możemy się zatrzymać i możemy podjąć to wyzwanie opatrzenia ran. Oczywiście, że możemy spotkać się z reakcją negatywną, możemy spotkać się z reakcją kogoś, kto powie, daj mi spokój, sam sobie poradzę. Ale Bóg chce widzieć nasze serce. Bóg chce widzieć naszą postawę. On chce widzieć postawę Samarytanina w każdym z nas. Że my jesteśmy gotowi, aby temu, kto przeżywa tragedię w swoim życiu, temu, kto jest doświadczany przez trudności i problemy, temu, kto upadł strasznie, kto jest związany i się męczy, aby dać szansę spotkania się z prawdziwą mocą Bożą i aby taki człowiek mógł przeżyć uzdrowienie. Bo o to chodzi w tym przesłaniu. Ten człowiek był już w takim dole, był tak zdesperowany, że nie złożył żadnego sprzeciwu. Nawet pozwolił się posadzić na osiołku. Prawdopodobnie był to osiołek. Na filmie zobaczycie, jak wasz pastor dwa razy usiadł na osiołku. Mało mu się nogi nie zagięły. Tamten widocznie był troszkę lżejszy, a więc miałem okazję usiąść na prawdziwym osiołku z Betlejem. Takim typowym betlejemskim osiołku. Wprawdzie hodowanym przez Arabów, ale osiołek betlejemski. A więc posadził, dał się posadzić na swoje bydle, dał się zawieźć do gospody, poddał się tej służbie opiekuńczej. I to jest piękne, kiedy jesteśmy w stanie to zrobić, kiedy ktoś otwiera swoje serce, kiedy zwiastujemy o Jezusie, kiedy mówimy o Nim i nagle widzimy w Jego oczach pragnienie, widzimy chęć. Nie poddawajmy się. Nie poddawajmy się, bądźmy ludźmi, którzy pójdą dalej, którzy uczynią to, co uczynił ten Samarytanin. On nie tylko go tam opatrzył, on nie tylko mu może wytarł rany i tak dalej, tak jak czytaliśmy tutaj, ale on zaopiekował się nim. On podjął taki mentoring nad jego życiem. On podjął taką stałą, czy może czasową na ten moment opiekę nad nim. I zawiózł go do zboru. Znowu może parafrazuję zbyt głęboko. Czytamy, że zawiózł go do gospody. Gospoda jest miejscem, gdzie ludzie spożywali pokarm, gdzie wchodzili, by się ogrzać, gdzie mieli społeczność z innymi. My mamy, no oczywiście, ja też mam wypaczony obraz gospody, bo kiedy ja słyszę słowo gospoda, to zaraz mi się przypomina bar pod Kępą w Pielcu, gdzie mieszkałem. Tam mówili, że jest gospoda, a tam nikt nie wychodził zdrowy stamtąd, ale przeważnie na czworakach albo na gumowych nogach. I my mamy skojarzenia, gospoda to takie miejsce, no już najgorsze, pijaństwo i tak dalej. No natomiast gospoda może być też pozytywnym miejscem. Tam, gdzie gospodarz troszczy się o gościa, o przechodnia, który wszedł. I Kościół powinien też, czy jest takim miejscem, taką w cudzysłowiu mówię, żeby znowu nie poszła fama, że pastor mówi, że zbór to gospoda. To jest obraz, w którym my jako gospodarze troszczymy się o tych, którzy przychodzą, aby im pomóc, aby się mogli ogrzać, aby mogli coś zjeść, aby mogli zregenerować siły, aby mogli się podnieść. To jest cel, taki prawdziwy cel funkcjonowania Kościoła. I my oczywiście mamy pewne struktury, których się trzymamy, ale one nie są najważniejsze. Czy jest to aż tak ważne, czy ja mam tą listę członkostwą i tą kartę wypisaną członka, czy nie? Najważniejsze dla człowieka w Kościele jest to, czy on odnalazł sens w życiu, czy został zbawiony, uzdrowiony i uwolniony. Po to jest Kościół. Po to jesteśmy wspólnotą. My formalizujemy pewne rzeczy, bo może jest to potrzebne ze względów prawnych, bo poruszamy się w obrębie prawa, bo żyjemy w państwie prawa. Ale to są wszystko drugorzędne, drugoplanowe rzeczy. Najważniejszą sprawą dla naszego istnienia jest to, aby ludzie, którzy zostali przyniesieni, zaproszeni, którzy się znaleźli pośród nas, mogli otrzymać, mogli przyjąć to uzdrowienie, zbawienie, pomoc, której tak bardzo szukają. I chwała Bogu, jeśli ludzie to osiągają, otrzymują. Chwała Bogu, jeśli jesteśmy takimi ludźmi, jeśli jesteśmy takim miejscem. Oczywiście mogą być tacy, którzy ogrzeją się, najedzą i pójdą. Bo i za czasów Jezusa tacy byli, i za czasów apostolskich tacy byli. Ale to nie zwalnia nas, aby dalej trzymać ten sam fason. Amen. To samo powołanie, które Bóg nam dał. I Pan Jezus zadał pytanie, który z tych trzech według ciebie jest bliźnim? Czy ten kapłan, który ma wielką władzę, czy wielką pozycję? Czy ten lewita, który także jest wykształcony, intelektualnie rozwinięty? Czy ten prosty, zwykły Samarytanin, który poświęcił czas człowiekowi obitemu, poranionemu, zagubionemu? Odpowiedź była prosta. Oczywiście, że ten, który się ulitował, mówi uczony w piśmie. I co Pan Jezus mu odpowiada? Dobrze, piątka, zdałeś egzamin. Nie. Powiada mu, idź i ty czyń podobnie. Idź i czyń podobnie. I to jest nasza powinność, to jest nasze powołanie. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli taki styl życia, byśmy mogli zrealizować te przykazania, które Pan Jezus dał. Bo człowiek, który miłuje Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, co będzie chciał zrobić? Będzie chciał tym Bogiem podzielić się z kimś innym, nieprawdaż? Bo jest on tak wspaniały, jest on tak prawdziwy, jest on tak naturalny, jest on tak bliski, że wszyscy powinni go poznać. Nieprawdaż? Oczywiście, człowiek, który kocha Boga z całego serca, z całej siły, z całej myśli swojej, będzie chciał za wszelką cenę z tym Bogiem się dzielić. Po pierwsze, nie będzie się go wstydził. Nieprawdaż? No byłoby to naprawdę dziwne, gdyby mąż mówił, kocham moją żonę całego serca, całej siły swojej, całej myśli swojej, ale nie chcę się z nią nigdzie pokazywać. No dziwne, nieprawdaż? Raczej ty siedź w domu, ja pójdę sam w gości. Nie. Tego, którego kochamy, którego miłujemy, czy tą, którą kochamy, miłujemy, nie wstydzimy się jej. Jest naszym partnerem, jest obok nas, zawsze. Możemy się wręcz szczycić naszymi partnerami i oby tak było, nieprawdaż? Ale to wynika z miłości. To wynika z tego, że całym sercem kochamy, że całe nasze jestestwo wewnątrz tym żyje. I wtedy jest to miłe dla tej drugiej strony, kiedy taką miłość i taki szacunek wyrażamy, że się nie wstydzimy, że chcemy być razem wszędzie, że chcemy mieć czas ze sobą. To wszystko skupia się wokół tego. A ta druga część jest jeszcze bardziej wymowna, dlatego że Pan Jezus tutaj mówi o miłości bliźniego, która ma tą samą moc, czy to samo natężenie, jak miłość do samego siebie. A więc, czy ja pragnę sobie pomóc? Czy ja chcę dla mojego życia tego, co najlepsze, czy mi jest to wszystko obojętne, jak moje życie wygląda i jak się będę czuł? Myślę, że to jest chore, jeśli człowiek mówi, a wszystko mi jedno, czy będę zdrowy, czy będę chory, czy będę chodził, czy będę leżał. Myślę, że to jest chore. Człowiek zdrowy, zdrowo myślący, chce być zdrowy, chce być szczęśliwy, chce mieć zaspokojone swoje potrzeby, pragnie być kochanym, nieprawdaż? To jest jakby naturalna potrzeba, która wynika z jego życia. I Biblia mówi, że tak samo powinniśmy podejść do drugiego człowieka, do bliźniego. W taki sam sposób. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Ktoś kiedyś ciekawie to zinterpretował. Żeby miłować bliźniego, trzeba najpierw miłować samego siebie. Są ludzie tak zranieni, są tak nieszczęśliwi, są tak chorzy emocjonalnie, że siebie nienawidzą. Jakże taki człowiek może miłować bliźniego swego, kiedy on sam siebie nie może znieść? Jest to bardzo trudne. A więc taki człowiek sam potrzebuje najpierw spotkania z Bogiem, zetknąć się musi z tą miłością Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzymy na ten proces jakby uzdrowienia, które przeżył ten pobity podróżny, to jest tam także niesamowite prorocze przesłanie. bo ten człowiek, ujrzawszy go, ulitował się nad nim, zatrzymał się obok niego, podniósł go. Musiał go podnieść. To czyni Chrystus z człowiekiem, który do niego przychodzi. Pan Jezus lituje się nad nami, zatrzymuje się w naszym życiu, podnosi nas. Biblia mówi, psalmista tak to opisał, z błota grząskiego wyciągnął mnie, wydobył mnie, zwiął mój wór pokutny, postawił moje stopy na skalę. To jest to, co mówi Boże Słowo. To czyni Pan Jezus, gdy stykamy się z Nim, gdy spotykamy się z Nim. Ale On nie tylko go podniósł, nie tylko się ulitował nad Nim, ale na Jego rany nalał oliwy. Oliwa jest symbolem Ducha Świętego. A więc całe nasze zbawienie, całe nasze spotkanie z Bogiem, całe nasze doznania duchowe są w oparciu o dotknięcie czy napełnienie naszego życia Duchem Świętym. Duch Święty napełnia nas. Duch Święty objawia nam. Duch Święty jest w stanie uzdrowić nasze rany wewnątrz. Duch Święty jest w stanie nas wewnątrz uleczyć, napełnić. On rozlewa się w naszym wnętrzu jak oliwa. Dlatego Duch Święty jest potrzebny nam i człowiek od samego początku swojego zbawienia potrzebuje obecności Bożego Ducha. Całe zbawienie jest zainicjowane Duchem Świętym w naszym życiu. Człowiek, który przyjmuje Jezusa Chrystusa i rodzi się na nowo, narodził się z Ducha Świętego. I człowiek, który naprawdę się narodził na nowo, naprawdę narodził się z Ducha Świętego, otrzymał, czy otrzymuje oliwę Ducha Świętego, która leczy od wewnątrz. Jeśli ktoś to przeżył, to wie, o czym ja mówię. To wie, to rozumie, co chcę wam przekazać. Że człowiek, który naprawdę się narodził z Ducha, został jakby zalany tą oliwą Bożego Ducha. Przeżywa to wewnętrzne uzdrowienie. Z wszelkiego zranienia, z wszelkiego niepowodzenia, z wszelkiego zła, które nas dotknęło, to Duch Święty czyni, to Duch Święty koi w nas. Oczywiście to może być proces, to trwa, Bóg pewne rzeczy nam objawia, ale to nie jest kwestia, czy ktoś mnie uwolni, czy nie, ale jest to kwestia moich relacji z Duchem Świętym, który leczy i koi mój ból. Oczywiście, że potrzebujemy uwolnienia, jeśli jesteśmy zniewoleni. Ale wiele razy nie jesteśmy zniewoleni, jesteśmy po prostu poranieni. Jesteśmy zranieni przez życie. W naszym wnętrzu są głębokie rany zadane nam od dzieciństwa poprzez całe nasze życie w grzechu, które leczy Duch Święty, koi Duch Święty. A ten symbol wina także jest wymowny. Bo wino jest połączone z radością. A więc człowiek, który doznaje ukojenia, to także doznaje radości Pańskiej, radości Bożej, radości w Duchu Świętym. I ta radość jest czysta, święta, zdrowa. Nie jest imitowana, nie jest w jakiś sposób sztucznie wyzwolona. To nie jest radość dlatego, że wziąłem środki uspokajające i czuję się lepiej. To nie jest radość, bo wypiłem sobie jeden kielich, dwa czy trzy i nagle czuję się lepiej. To jest fałszywa radość, zwodnicza, demoniczna. Prawdziwa radość wynika z obecności Świętego Ducha w moim wnętrzu. Ona tam jest, nieprawdaż? To jest to wino, które mam. To zdrowe wino, czyste wino, Boże wino, które Bóg nam daje. Ducha Świętego, który przychodzi i nas dotyka, uzdrawia, leczy. I taki człowiek, który to przeżył, zaczyna szanować siebie, bo jest Bożą świątynią. Nieprawdaż? Człowiek, który rozumie, że Duch Boży mieszka w nim, będzie szanował siebie, będzie dbał o siebie. W liście do Koryntian apostoł Paweł zapisał, że Bóg zniszczy tego, kto niszczy świątynię Ducha Świętego. To jest bardzo mocny fragment. Ja myślę, że do końca go nie rozumiemy. I Bóg potrzebuje nam dać światło, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy Bożą świątynią. To, kim jestem, to Boża świątynia. I Bóg chce, abyśmy dbali o siebie. Oczywiście, że w różnym stanie możemy być zdrowia, możemy mieć różnego rodzaju dziedziczne także sprawy, problemy. To jest wszystko dla Boga zrozumiałe, ale jeśli ktoś świadomie niszczy tą świątynię, to jest bardzo dobry przykład, kiedy posługujemy ludziom, którzy są związani na przykład paleniem papierosów. I niektórzy wierzący mówią, no nie ma w Biblii napisane nigdzie, nigdzie nie jest powiedziane, że nie wolno palić. Ale jest powiedziane, że kto świadomie niszczy świątynię, którą jestem, w której mieszka Boży Duch. Tak powiedział apostoł Paweł w liście do Koryntian. Tego może zniszczyć Bóg. Tak jest napisane. Dlatego, że to miejsce jest już święte, bo tu mieszka Boży Święty Duch. Ja muszę o siebie dbać. Dlatego nie dziwię się, że tu i ówdzie pojawiają się różni ludzie, którzy otrzymują od Boga pewną inspirację, aby zachęcać ludzi wierzących, by nawet dbali o swoje zdrowie, dbali o to, jak się odżywiać, aby dbać o tą świątynię, którą mamy. Bo mamy jedno życie. Mamy jedno życie. Jeśli potrafimy, jeśli możemy, to powinniśmy o to zadbać. Bo to jest świątynia Bożego Ducha. Bo nie jesteśmy byle kim i byle czym. Sam Bóg postanowił zamieszkać w nas. Jesteśmy Bożą świątynią. Kiedy śpiewaliśmy taki stary refren, my jesteśmy świątynią. Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Pełni mocy, wdzięczności i chwały. To jest piękne wyznanie. Być świątynią Bożą. Zawsze Bóg dbał o świątynię. Kiedy Salomonowi kazał zbudować świątynię, to kazał mu zbudować ją jak najpiękniej. Salomon wybudował przepiękną świątynię, a później przyszli wszyscy przeciwnicy Boży i agresorzy ją zburzyli. Ale Bogu zależy na tym, aby jego świątynia była piękną świątynią. I tu nie chodzi o to, że mamy teraz ekstrawagancko wyglądać, jak ten świat wygląda, że po prostu musimy aż przesadnie w ten sposób. Nie, tu chodzi o nasze samopoczucie, o to, jak się czujemy, jak dbamy o siebie, jak Bogu pozwalamy, aby działał w nas, aby wykonywał swoje dzieło w nas. I kiedy tam jest ten olej, i kiedy tam jest to wino, wino Bożego Ducha Świętego, wtedy z pewnością będziemy uzdrowieni, a także będziemy mieli radość. Radość, która wypływa z Bożego Ducha Świętego. Ale mimo tego, mimo tej postawy, jaką przyjął Samarytanin i pomocy, jakiej udzielił, to tak i tak przekazał tego człowieka gospodarzowi, aby się nim opiekował. Bo to jest jak z takim małym dzieckiem, które dopiero co się urodziło, potrzebuje opieki, nieprawdaż? I tak każdy z nas potrzebuje lub potrzebował takiej opieki. I tak każdy z nas potrzebował miejsca, w którym mógł znaleźć wsparcie. Ja dziękuję Bogu za moich braci, za moich ojców duchowych, którzy troszczyli się o mnie 25-27 lat temu. Kiedy się nawróciłem, kiedy przyszedłem do zboru, kiedy przyszedłem na grupę domową, kiedy przyszedłem do ludzi wierzących po raz pierwszy, a po raz pierwszy byłem na takim spotkaniu, a był to Sylwester, na grupie domowej. Usiadliśmy przy stole, ktoś miał gitarę, śpiewaliśmy pieśni, wielbiliśmy Pana, a ja się dziwiłem, że tak można w Sylwestra, że ludzie takie rzeczy opowiadają przy tym stole, jeden przez drugiego, o tym, co Bóg czynił w jego życiu. A pamiętam do dziś, był tam człowiek nieodrodzony, ja już byłem człowiekiem nawróconym, który parę dni wcześniej przyjął Jezusa przed świętami, a był tam człowiek nowy z zewnątrz. I mówi, bo każdy coś mówił, a on mówi, no takie to puste, takie to obrabowane z wszystkiego to spotkanie. Ani potańczyć nie można, ani wypić nic nie można. Taka niewola tutaj, tacy wszyscy osaczeni. I wtedy pierwszy raz, pamiętam po moim nawróceniu, jakby to było dzisiaj, młody, malutki Lesiu duchowo podniósł głos. I mówi, kiedy Pan Jezus jest w sercu, to takie rzeczy nie mają już żadnego znaczenia. nie mają żadnego sensu. A wtedy Michał Chydzik, pastor mój, pierwszy mówi: o, to już jest głos przyszłego kasnodziei. Pamiętam, jakby to było dzisiaj, 20 wiele lat temu, na tym pierwszym spotkaniu sylwestrowym, kiedy ktoś się prawdziwie nawróci, ten już nie widzi innego życia. Ten już nie żyje niczym innym. Ten już nie pragnie niczego innego, jak tego, co jest w jego wnętrzu, bo stał się Bożą świątynią i Bóg zamieszkał w nim. W liście do Koryntian o tym mówi apostoł Paweł. Bardzo pięknie, wspaniale, aby się odłączyć, aby już nie mieć nic wspólnego, nieprawdaż? Aby już znaleźć się w tym nowym miejscu, bo to jestem Bogiem, który jestem pośród nich i w nich mieszkać będę. I to jest piękne. Amen? To jest piękne, żyć z Bogiem i mieć ten pokój wewnętrzny. To Boże uzdrowienie, które Pan nam daje. Chcielibyśmy się modlić i dziękować Bogu za to na koniec.